Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę. Zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma i nagle przyszło jej na myśl. Skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim? Jaką czarodziejską siłą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obecnie zdobył już ostatnią pozycję ojca. Ojciec, pan Tomasz Łęcki, płakał. On, z którego oczu od śmierci matki nie stoczyła się ani jedna łza. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo dobry człowiek, rzekła w sobie. Rossi nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby nie troskliwość Wokulskiego. No, ależ moim opiekunem nawet w razie nieszczęścia nie będzie. Co do majątku, owszem, niech nim rządzi, ale opiekunem. Ojciec musi być ogromnie osłabiony, jeżeli wpadł na podobną kombinację. Około 6 wieczorem panna Izabela, będąc w salonie, usłyszała dzwonek w przedpokoju. A potem niecierpliwy głos Mikołaja. Mówiłem, jutro przyjść, bo dziś pan chory. Co ja zrobię, kiedy pan, jak ma pieniądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to nie ma pieniędzy? Odpowiedział inny głos, nieco zacinający z żydowska. W tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna Florentyna, mówiąc: cicho, na Boga cicho, niech pan Szpigelman przyjdzie jutro. Przecież pan Szpigelman wie, że są pieniądze. Właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz, a jutro przyjdą inni i ja znów będę czekał. Krew uderzyła do głowy pannie Izabeli, która, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przedpokoju. Co to jest? Zapytała panny Florentyny. Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni. To ja jestem, panno hrabianko, Dawid Szpigelman, odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. Ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes. Kochana Belu, odezwała się panna Florentyna, chcąc wyprowadzić kuzynkę. Ale panna Izabela wyrwała się jej z rąk i, zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść Szpigelmanowi. Zastanów się, Belu, co robisz, upominała ją panna Florentyna. Chcę raz dowiedzieć się prawdy, rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i, patrząc w okulary Szpigelmanowi, zapytała. Jaki interes ma pan do mego ojca? Przepraszam pannę hrabiankę, odpowiedział przybysz, kłaniając się. To jest bardzo mały interes. Ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. Ile? Zbierze się może z 800 rubli. Dostanie pan jutro. Przepraszam pannę hrabiankę, ale ja już od pół roku co tydzień dostaję same tylko jutro, a nie widzę ani procentu, ani kapitału. Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednakże zapanowała nad sobą. Pan wiesz, że ojciec mój odbiera 30 000 rubli. Prócz tego, mówiła sama, nie wiedząc dlaczego, będziemy mieli 10 000 rocznie. Pańska sumka przepaść nie może, chyba pan rozumie. Skąd 10? Spytał Żyd i zuchwale podniósł u głowę. No jak to skąd? Odparła oburzona. Procent od naszego majątku. Od 30 000? Wtrącił Żyd z uśmiechem, myśląc, że go chcą wyprowadzić w pole. Tak. Przepraszam pannę hrabiankę, ironicznie odparł Szpigelman. Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od 30 000 pan hrabia może mieć 3 000 i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze. Bo jak jutro przyjdą inni, to oni znowu będą lepsi od Dawida Szpigelmana. A jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać rok. Panna Izabela zerwała się z fotelu. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze. Zawołała, patrząc na niego z pogardą. — Słowo? — spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. — Słowo daję, że jutro będziecie wszyscy spłaceni. Wszyscy. I to co do grosza. Żyd ukłonił się do ziemi i, cofając się tyłem, opuścił gabinet. — Zobaczę, jak panna hrabianka dotrzyma słowa — rzekł na odchodnym. Stary Mikołaj znowu był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi Szpigelmanowi, że ten już z sieni zawołał. — Co się pan tak rozbijasz, panie kamertyner? Blada z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna. — Dajże spokój, Belciu — mówiła, składając ręce. — Ojciec taki chory. Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża. Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta, zwolna, przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec. Ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu, nie zaś od załatwienia interesu. — Przepraszam cię, Belu, że mnie widzisz w takim negliżu. Cóż się stało? — Nic, ojcze — odparła, hamując się. — Był tu jakiś Żyd. — Ach, pewnie ten Szpigelman, dokuczliwa bestia, jak komary w lesie — zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. — Niech jutro przyjdzie. — Właśnie przyjdzie. On i inni. — Dobrze, bardzo dobrze. Dawno już myślałem załatwić ich. No chwała Bogu, że ochłodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni spytała jakby od niechcenia. — Dużo im pa powinien? — Niewiele, drobiazg, parę tysięcy rubli. To są te pieniądze, o których mówiła ciotka, że je ktoś w marcu wykupił? Pan Łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał. A bodajże cię, o tamtych na śmierć zapomniałem. Zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy? Tak, tak, trochę więcej. Myślę, że 5 do 6 tysięcy. Poproszę poczciwego Wokulskiego, to mi tu załatwi. Panna Izabela mimo woli wstrząsnęła się. Szpigelman mówił, rzekła po chwili, że od naszej sumy nie można mieć 10 tysięcy rubli procentu, najwyżej 3 tysiące i to na niepewnej hipotece. Ma rację, na hipotece, ale przecież handel to nie hipoteka. Handel może dać 30 od 30, ale... A skąd Szpigelman wie o naszym procencie? Spytał pan Tomasz, zamyśliwszy się nieco. Ja mu powiedziałam niechcący. Tłumaczyła się zarumieniona panna Izabela. Szkoda, żeś mu to powiedziała, wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. Czy to co złego? Szepnęła. Złego? No nic złego, mój Boże, ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek, nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. Dlaczegoż to, ojcze? Dziecko jeszcze jesteś, mówił nieco zakłopotany pan Tomasz. Jesteś idealistka, więc mogłoby cię to zrazić do nich. Ale masz przecie rozum. Baron, widzisz, utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami, a fortuna marszałka urosła głównie ze szczęśliwych pogorzeli, no i trochę z handlu bydłem w czasie wojny sewastopolskiej. — Więc tacy są moi konkurenci — szepnęła panna Izabela. — To nic nie znaczy, Belu. Mają pieniądze i duży kredyt, a to główna rzecz — uspokajał ją pan Tomasz. Panna Izabela potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić przykre myśli. — Więc my, papo, już nie pojedziemy do Paryża.
— Dlaczego, moje dziecko, dlaczego?
— Jeżeli papo zapłaci 5 albo 6 tysięcy tym Żydom, o to się nie lękaj. Poproszę Wokulskiego, ażeby wystarał mi się o taką sumę na 6 albo na 7% i będziemy płacili na jej rzecz jakieś 400 rubli rocznie. No a mamy przecie 10 tysięcy. Panna Izabela zwiesiła głowę i cicho przebierając palcami po stole dumała. — Czy ty, ojcze — rzekła po namyśle — nie obawiasz się Wokulskiego?
— Ja?
— krzyknął pan Tomasz i pięściami uderzył się w piersi.
Ja obawiam się Joasi, Hortensji, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie Wokulskiego. Gdybyś wiedziała, jak on dziś obcierał mnie wodą koleńską, a z jaką trwogą patrzył na mnie. To najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze, interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili, w której zaczynam czuć starość, a może śmierć. I powiedziawszy to, pan Tomasz zaczął mrugać powiekami, z których znowu spadło kilka łez. — Papo, ty jesteś chory — zawołała przestraszona panna Izabela. — Nie, nie, to upał, irytacja, a nade wszystko żal do ludzi. Pomyśl tylko, był kto u nas dzisiaj? Nikt, bo myślą, żeśmy już wszystko stracili. Joanna boi się, żebym od niej nie pożyczył na jutrzejszy obiad. To samo baron i książę. Jeszcze baron, dowiedziawszy się, że zostało nam 30 000, przyjdzie tu dla ciebie. Bo pomyślisz, choćby się z tobą ożenił bez posagu, to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie. Ale uspokój się. Gdy usłyszą, że mamy 10 000 rubli rocznie, wrócą tu wszyscy, a ty znowu będziesz jak dawniej królowała w swoim salonie. Boże, jaki ja dziś jestem zdenerwowany, mówił pan Tomasz, obcierając załzawione oczy. Ja poszlę po doktora, papo. Ojciec zamyślił się. To już jutro, jutro, do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. — Kto tam? Co tam? — zapytał pan Tomasz. — Pani hrabina przyjechała — odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. — Joasia? — zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem. — Wyjdźże do niej, Belciu. Muszę się trochę ogarnąć. No, no. Założy się, że już wie o 30 000. Wyjdźże, Belu. Mikołaj! — Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. — Jakiż Bóg dobry! — zawołała, — że zesłał wam tyle szczęścia. Cóż to, podobno Tomasz wziął za kamienicę 90 000 i twój posag ocalony. Nigdy bym nie przypuszczała. Ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś Żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów, odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. Ach, moje dziecko, że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że dom wart był miliony, a ja swoją drogą wiem od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest 70 000 parę. Przecież co dzień, od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji. Wiadomo, jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano. A ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam 90 000. Ale a propos, wiesz, że Kazio Starski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Kiedy, skąd? Spytała zmieszana. Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze piękny i obecnie jeździ do babki, która, zdaje się, odda mu majątek. To w sąsiedztwie cioci? Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie, a ja, będąc przekonana, że już chyba wyleczyłaś się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. Jak to dobrze! Zawołała uradowana panna Izabela. — A widzisz — odpowiedziała hrabina, całując ją. — Ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić, że Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczyć. A Kazio coś słyszał o zapisie ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że Starski jest trochę zadłużony. W każdym razie to, co mu zostanie z majątku babki, z tym, co ty możesz wziąć po Hortensji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć, a później zobaczymy. On ma jeszcze stryja, ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina, schwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się rzekła. No proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, żeś go wtedy odrzuciła. Mielibyście dziś ze 100 albo 150 tysięcy rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. Ale, ale, dodała hrabina, czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, upominała ją ciotka, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata. I musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmujesz, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najłatwiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać.